Witam serdecznie, zostałem już przedstawiony, nazywam się Przemysław Fasunek. Dzisiaj reprezentuję spółkę ATM Software, spółkę z grupy kapitałowej ATM SA. Powiedziałem dzisiaj, dlatego że bywam na różnych konferencjach, różne spółki reprezentuję, ale dzisiaj reprezentuję ATM Software. Okej. Okay. Tematem dzisiejszej prezentacji jest takie case study, mówiące o tym, w jaki sposób możemy zbudować CDN, w jaki sposób my to zrobiliśmy, jakie funkcje oferujemy w tym CDN-ie, no i oczywiście dlaczego CDN-a można używać, do czego można go używać i dlaczego jest lepszy od dystrybucji multicastowej. Agenda prezentacji. Pierwsza sprawa, czy CDN-y faktycznie są potrzebne? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie na przykładzie diagnozy naszego rynku multimedialnego. Później wprowadzenie, kilka słów o naszej firmie. Firma powstała stosunkowo niedawno, w związku z tym warto pewnie o niej powiedzieć, warto przybliżyć, w jaki sposób ona powstała. Później case study, ATM CDN, w jaki sposób CDN powstał, jakie funkcje oferuje. A na końcu kilka słów o biznesie. Tutaj mam nadzieję, że jeżeli się pojawią jakieś pytania, to wspomoże mnie kolega, który reprezentuje dział handlowy w ATM Software i siedzi w pierwszym rzędzie. To tak jak w Prawie i Sprawiedliwości jest bulterier PiS-u, tak Mariusz jest bulterierem ATM Software. Okej. Okay. Fakty i mity. Fakt pierwszy. Zapewne zauważyliście Państwo, że zmieniają się przyzwyczajenia użytkowników dotyczące sposobu konsumpcji treści multimedialnej. O ile nasi rodzice preferują, czy nawet ludzie starsi od nas, czy ludzie niektórzy w naszym wieku preferują odbiór telewizji jako takiej w postaci pasywnego oglądania programów telewizyjnych, tak jak one są nam podawane, o tyle ludzie młodsi, szczególnie młodsi nawet ode mnie, preferują już oglądanie czy wybieranie, aktywne wybieranie treści, którą chcą oglądać. Warto tutaj zauważyć, że 6% populacji w Polsce nie ma telewizora i to niekoniecznie są ci ludzie, którzy, o których mówił wczoraj Maciej Łopaciński, którzy nie mogą sobie pozwolić chociażby na zakup telewizora czy internetu. To są ludzie, którzy świadomie wybierają tą drogę i świadomie rezygnują z posiadania telewizora. Ja przez wiele lat funkcjonowałem bez telewizora, w tej chwili sobie kupiłem, ale po to, żeby pograć na PlayStation. Fakt drugi jest taki, że na rynku stopniowo pojawiają się kolejne inicjatywy multimedialne, które prowadzą do tego, żeby oferować użytkownikowi jak najszerszą bibliotekę treści, która może być konsumowana właśnie w modelu VOD. Takie inicjatywy na polskim rynku to jest IPLA, czyli spółka Redefine, spółka zależna Polsatu, dość szeroko na tej sali reprezentowana. Oprócz tego mamy biblioteki video on demand, czyli kina internetowe, takie jak VOD Onet, takie jak Cineman, iPlex, Netino i kilka innych podmiotów. Trzecia grupa to są chociażby serwisy wideo, które są oferowane czy udostępniane przez spółki wydające gazety. Zarówno Agora, Gazeta Wyborcza, jak i Rzeczpospolita mają bardzo rozbudowane sekcje multimedialne na swoich portalach. Fakt trzeci. Użytkownicy internetu, szczególnie ci młodsi, są ekshibicjonistami i uwielbiają pokazywać siebie, nagrywać krótkie filmiki ze swoim udziałem, czy wręcz pokazywać strumienie live, które prezentują ich postać. Do tego służy przede wszystkim serwis YouTube, aczkolwiek stopniowo pojawiają się kolejne alternatywy dla YouTube, szczególnie nastawione na prezentację treści live, bądź treści nawet nagrywanej i kodowanej od razu bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, jak telefonie komórkowym. I w końcu trend dotyczący migracji nielegalnego kontentu w internecie. Proszę zauważyć, że w tej chwili peer-to-peer stają się coraz mniej popularne. Gro użytkowników przerzuciło się z Warezem na serwisy oferujące darmowy hosting plików, bądź częściowo płatny hosting plików. Takim przykładem jest spółka RapidShare, która ma imponującą bibliotekę danych, to jest ponad 5 petabajtów i generuje ponad 600 gigabitów na sekundę ruchu. To są dane z marca 2010. Ponieważ ruch rośnie, pojawiają się kłopoty związane z dostarczaniem go do użytkowników końcowych. Wokół dystrybucji treści multimedialnych urosło kilka mitów. Pierwszy mit, z którym staramy się walczyć, to jest mit infrastrukturalny, mit związany z działalnością podstawową operatora telekomunikacyjnego, to znaczy wykopiemy kanał, położymy tam światłowód, dostarczymy 10 gigowy tren do każdego bloku. Pojawia się problem pierwszy, co położymy w szkielecie. W tej chwili 100 gigowy Ethernet jest jeszcze kiepską alternatywą, jest jeszcze w powijakach. Ponadto sam 10-gigowy Ethernet jest jeszcze na tyle drogi, że nie opłaca się go kłaść do każdego bloku. Tymczasem ruch rośnie cały czas, tak? YouTube generuje również kilkaset gigabitów na sekundę, pojawiają się kolejne inicjatywy multimedialne, ten ruch będzie rosnąć z miesiąca na miesiąc. Ponadto jest jeszcze problem po stronie dostawcy treści. Ilu serwerów i load balancerów, czy pozostałej infrastruktury sieciowej, taki dostawca treści będzie musiał zainstalować, żeby ruch od użytkowników mógł obsłużyć. Mit drugi. Peer-to-peer i dystrybucja wideo w modelu peer-to-peer załatwi problem. Niestety, peer-to-peerami próbowało się interesować kilka firm. Pierwsza z nich, taka najbardziej znana, o której można było usłyszeć kilka lat temu, to był Just. Just powiedział, że zbuduje klienta peer-to-peerowego przeznaczonego do dystrybucji materiałów VOD. Zbudował klienta, ale później zbudował CDN. Chodzi o to, że takie rozwiązanie, taki sposób dystrybucji treści wiąże się z kilkoma dość istotnymi wadami. Pierwsza sprawa to jest konieczność instalacji klienta po stronie użytkownika. Trzeba być naprawdę bardzo przekonującym, tak jak jest Redefine w projekcie IPLA, żeby zachęcić użytkowników do zainstalowania aplikacji na swoim komputerze. Drugi problem to jest infrastruktura sieciowa. Większość użytkowników korzysta z firewalli, bądź to są firewalle domowe, bądź to są firewalle korporacyjne i korzysta z NAT-ów. Aplikacje peer-to-peer, jak wiadomo, wymagają otwierania portów. Pomaga to w tym częściowo protokół UPnP, natomiast dalej jest to jakaś czynność administracyjna, czy jakieś niebezpieczeństwo, które wpływa na tą sieć. Trzeci problem to jest asymetria łączy abonenckich. W tej chwili praktycznie każdy operator internetu sprzedaje łącza asymetryczne, w związku z tym, tak czy inaczej, mając nawet sieć peer-to-peerową, czy peer-to-peerowy serwis do dystrybucji wideo, my musimy zapewnić serwery, które będą seedować, które będą generować to podstawowe źródło treści. Kolejna sprawa, ruch pasożytniczy. Operatorzy nie lubią peer-to-peera. Będą robić wszystko, żeby pogorszyć tego typu ruch, żeby go degradować, co w konsekwencji spowoduje, że cały serwis wideo będzie w jakimś stopniu degradowany. No i tak jak powiedziałem, Just w tej chwili po wielkiej klapie modelu peer-to-peerowego buduje zwyczajną sieć CDN. Mit trzeci. Tak jak kiedyś były trzepakowe sieci, operatorzy trzepakowi, tak teraz mamy trzepakowe CDN-y. Trzepakowy CDN charakteryzuje się tym, że to jest kilka serwerów postawionych najczęściej w OVH bądź w innej kolokacji. Użytkowane oprogramowanie to zazwyczaj open source'owy Varnish, który jest bardzo dobry, natomiast niekoniecznie nadaje się do dystrybucji wideo. Nginx, Lighty, FMS czy Flash Media Server, WMS, Windows Media Server. To są aplikacje ogólnodostępne, one są dobrze dostosowane do dystrybucji niewielkich ilości materiałów wideo, ale kiedy zaczynamy mówić o tysiącach czy dziesiątkach tysięcy użytkowników, to nie wystarczy. Owszem, to jest tanie, no może za wyjątkiem FMS-a, ale trzeba wziąć pod uwagę, w jaki sposób ruch powinien być równoważony, w jaki sposób treść powinna być buferowana na poszczególnych serwerach, czy w jaki sposób takim systemem należy zarządzać. To z kolei powoduje, że taki dostawca treści musi zatrudnić osobę, która będzie na bieżąco taki system utrzymywać. W efekcie ta usługa, taka tania, wcale już nie jest. Co więcej, taki model dystrybucji treści zupełnie nie zmniejsza problemu po stronie ISP. Treść wcale nie jest bliżej użytkownika, a co więcej jest dalej, bo jest zazwyczaj za granicą. Mit czwarty. Przyszłością jest IPTV. IPTV, proszę Państwa, to jest uzupełnienie oferty ISP o zupełnie zwykłą telewizję z małą domieszką VOD. To w żaden sposób nie wpisuje się do obecnego modelu dystrybucji treści wideo w internecie. Użytkownicy, którzy będą mieli IPTV, i tak będą oglądać inną treść w internecie, chociażby na YouTubie. Mit piąty, multicast jest panaceum na problemy. Multicast nadaje się owszem do obsłużenia ruchu wideo, ale właśnie w modelu IPTV, kiedy wszyscy użytkownicy oglądają mniej więcej podobną treść. Natomiast proszę zauważyć, że jeżeli mamy użytkowników korzystających z YouTube'a czy innego serwisu video on demand, tam tendencja użytkowników jest taka, że nawet jeżeli oglądają w miarę te same treści, to są one oglądane w różnych przesunięciach czasowych. Efektywnie multicast nawet użyty w takim modelu byłby ruchem unicastowym. Co więcej, multicast, jak się dowiedzieliśmy, na ostatnim PLNOG-u podczas sesji multicastowej Ich konfiguracja pomiędzy operatorami jest zagadnieniem dość skomplikowanym i przysparza tutaj na pewno dużo pracy administracyjnej i tym samym kosztów. Tym samym, oprócz tego, multicasty niosą ze sobą dość wyśrubowane wymagania względem quality of service. Podobnie na poprzedniej sesji PLNOGA w Krakowie można było usłyszeć, jakie maksymalne wymagane straty pakietów w takich sieciach powinny występować, żeby ten ruch wideo mógł być obsługiwany. Skutki tego stanu rzeczy. Mamy wzrost ruchu multimedialnego w internecie, tym samym mamy wzrost kosztów u ISP, dostawców treści. Tym samym, ponieważ ten wzrost kosztów jest liniowy z przychodami, te koszty rosną tak samo jak przychody, nieopłacalna jest produkcja, nieopłacalne jest sprzedawanie reklam wideo w internecie, a tym samym, jeżeli nie ma możliwości sponsorowania treści, nie jest opłacalna w ogóle produkcja treści, która by była wartościowa. Gro treści w internecie to jest treść niskiej jakości bądź treść typu user generated content, czyli generowana przez samych użytkowników. Nasze rozwiązania, czy ogólnie rozwiązania, które pozwolą z tym problemem sobie poradzić, to jest po pierwsze wyniesienie treści możliwie najbliżej do użytkownika. Jeżeli treść jest buferowana czy składowana na węźle postawionym w sieci, w której znajdują się abonenci końcowi danej usługi, tym samym operator i dostawca treści oszczędzają pieniądze. Inteligentne rozpraszanie ruchu, które uwzględnia topologię sieci, to jest właśnie kierowanie tych użytkowników na najbliżej znajdujące się węzły, które są w stanie obsłużyć ich żądania. Efektywne algorytmy kodowania. Za jakiś czas pokażę, czy jeszcze podczas tej prezentacji, jak wygląda sygnał wideo live zakodowany kodekiem H264 z przepływnością 800 kilobitów na sekundę. To jest zupełnie wystarczająca przepływność, żeby przenieść telewizję SD. No i w końcu minimalizacja kosztów infrastruktury. Należy się skupić na wykorzystaniu tanich komponentów sprzętowych, ponieważ to są te komponenty, które będziemy powielać w infrastrukturze CDN-a. Natomiast zaoszczędzone pieniądze na infrastrukturze sprzętowej warto przeznaczyć na development softu i rozwiązań aplikacyjnych, które wspierają ten CDN. Kilka słów o nas. Jesteśmy niewielką spółką z grupy kapitałowej ATEM S.A. ATEM ma w nas 100% udziału, w związku z tym jesteśmy całkowicie od tej spółki zależni. Składamy się z 12 osób, gdzie dział inżynierski to jest 8 osób, mamy 3 handlowców, no i mamy prezesa. Samodzielnie działamy od połowy 2009 roku, natomiast przez 2 poprzednie lata działaliśmy pod marką, pod nazwą CBR ATEM Lab, czyli byliśmy stricte firmą badawczo-rozwojową. Wtedy jeszcze nie byliśmy nastawieni na osiągnięcie przychodów, w tej chwili już jesteśmy i możemy powiedzieć, że pierwszy rok działalności, czy w zasadzie pierwsze półrocze działalności zakończyliśmy z zyskiem, mimo że ATEM nie dołożył do nas ani złotówki, a nawet wręcz przeciwnie. Stawiamy się w roli technologicznego enablera. Chcemy wspierać dostawców kontentu, zarówno tych dużych, takich jak Polsat czy Redefine, jak i niewielkie telewizje zlokalizowane w miejscowościach. Chcemy pomagać ISP w zmniejszeniu ruchu multimedialnego w sieci. Chcemy, żeby nasze usługi, czy usługi w ogóle związane z dystrybucją multimediów, były tanie i dostępne dla wszystkich, a jednocześnie oferowały wysoką jakość. W związku z tym zaprezentowaliśmy, czy zaoferowaliśmy pewne portfolio usług i produktów, które są bezpośrednio związane z produkcją i dystrybucją materiałów multimedialnych. A pierwsza flagowa usługa, o której dzisiaj najwięcej będę mówić, to jest CDN. CDN to jest, ATEM CDN w tej chwili jest największy systemem dystrybucji treści w Polsce. Wspieramy kilka istotnych inicjatyw multimedialnych, o tym wszystkim za chwilkę będzie. Oprócz CDN-a mamy także rozwiązanie pozwalające na przechowywanie bardzo dużej ilości danych multimedialnych, bo wiadomo, że nie samą dystrybucją człowiek żyje. Gdzieś te dane, które są dystrybuowane, muszą zostać najpierw zapisane, chyba że mówimy o treści live. Mamy w końcu aplikację Content Manager. To jest webowa konsola, która pozwala na zarządzanie treścią i opisywanie, kodowanie, podglądanie, analizowanie kontenerów. Chcemy, żeby w przyszłości to była aplikacja oferująca w modelu usługowym czy za pośrednictwem konsoli webowej w zasadzie funkcję pełnego studia edycyjnego, ale już w tej chwili ta aplikacja potrafi bardzo dużo, jest bardzo użyteczna. Ja też ją pokrótce zademonstruję. To, co jest naszymi produktami, to czego już nie oferujemy w modulu usługowym, ale sprzedajemy bądź dajemy za darmo w niektórych przypadkach, to jest tak, Atom Live Encoder. Nasz encoder, który pozwala na przygotowanie treści live, tak aby ona była dystrybuowana w sieci ATM-CDN przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości tej treści. My wykorzystujemy kodeki H264 IAC, content jest opakowywany w kontener FLV, w związku z tym jest zgodny z Adobe Flash. Mamy w ofercie ATM Media Player, to jest nasz własny odtwarzacz napisany od podstaw dla platformy GNU Linux, z przede wszystkim z nastawieniem na usługi typu digital signage, czyli prezentacja treści reklamowej w miejscu sprzedaży. Mamy w końcu flash playera, tu żadnego rocket science nie ma, to jest zwykły flash player do osadzenia na stronie www, co jest fajne może to, że obsługuje reklamy w różnej formie. Ten flash player doczekał się naprawdę wielu wdrożeń na istotnych serwisach multimedialnych, między innymi przedstawiciel tego serwisu też jest tutaj na sali. Mamy także ATM Mobile Server, to jest napisany znowu od podstaw, serwer strumieniujący dla sieci mobilnych. Jego innowacyjność polega na tym, że obsługuje dynamiczną adaptację pasma, to znaczy patrzy bieżąco na to, w jaki sposób wysyłana treść do telefonu komórkowego trafia do niego na podstawie raportów RTCP. Jeżeli obserwuje znaczący jitter czy znaczący packet loss, przełącza strumień na niższą przepływność. Ta cecha do 2008 roku, czy nawet 2009 była cechą unikalną, z tego względu ten serwer wdrażając w P4 u operatora sieci Play, funkcjonalnie wygraliśmy ze wszystkimi gigantami rynkowymi, wliczając w to Alcatela czy Reela. No i w końcu Media Portal, to jest prosty portal www nastawiony na publikację i sprzedaż kontentu. Cały ekosystem wygląda tak jak tutaj na diagramie. Mamy źródło treści, to może być albo ATM Storage, albo ATM Live Encoder, mamy zarządzanie treścią w postaci Content Managera, mamy CDN, który rozwozi tę treść do użytkowników i mamy dwa własne produkty do wizualizacji tej treści, bądź playery innych firm także mogą z tej treści korzystać. Podstawowe cechy i funkcje naszego CDN-a. To jest własne oprogramowanie. Oczywiście wspieramy się tutaj rozwiązaniami open source'owymi, natomiast staramy się to minimalizować, ponieważ wiele razy na tym się przejechaliśmy. Jest to oprogramowanie rozwijane przez nas od 2007 roku, w związku z tym osiągnęło ono już dość wysoki poziom stabilności, zdecydowanie nadaje się do użycia produkcyjnego i w takim charakterze jest używane już od ponad roku. Jego podstawowa cecha to jest modularność i rozproszona architektura. Zakładamy, że CDN jest złożony z wielu agentów, wielu komponentów zainstalowanych w zarówno sieciach własnych, jak i sieciach obcych. Te systemy muszą się ze sobą komunikować i porozumiewać, wymieniać wiadomości kontrolne. Ale napisałem tutaj też o modularności. Chodzi o to, że tak naprawdę CDN to jest podstawa dla budowania dowolnych serwerów, które potrafią dystrybuować treść przy użyciu dowolnego protokołu. CDN to jest źródło danych. My do użytkowników treść wysyłamy przy pomocy protokołu HTTP, więc nad CDN-em jest postawiony Apache. Jeżeli chcemy korzystać z WMS-a, nad CDN-em jest postawiony WMS. Jeżeli chcielibyśmy hipotetycznie korzystać z FMS-a, proszę bardzo, możemy nad CDN-em postawić FMS-a. Ale ten FMS, czy ten WMS, czy ten Apache pobierają treści z agenta CDN, który działa na tym samym hoście. Każdy z agentów CDN-a automatycznie buferuje strumieniowaną treść do użytkownika. Ta treść jest dzielona na chunki, które mają długość 4 MB. Są one zapisywane na lokalnym dysku twardym. Cache tak naprawdę jest dwupoziomowy, to znaczy zgodnie z analizą statystyczną te treści, które są najchętniej oglądane przez użytkowników, są przechowywane w pamięci RAM, natomiast pozostałe są przechowywane na dysku. Te chunki, które są nieużywane, są z tego dysku czy pamięci wymiatane. CDN, w zasadzie jego kluczową funkcją jest równoważenie obciążenia. My w oparciu o informacje z BGP kierujemy użytkowników zawsze na najbliższy węzeł. To wygląda tak, że każdy z naszych węzłów CDN-owych utrzymuje sesję BGP z pobliskim routerem. To jest sesja, że tak powiem, read-only, to znaczy nic na niej nie ogłaszamy, jedynie akceptujemy wysyłane do nas prefiksy. I na podstawie tej informacji i na podstawie długości ścieżki kierujemy użytkowników na właśnie zawsze najbliższy węzeł. Tutaj do przekierowania nie wykorzystujemy DNS-a, w przeciwieństwie do niektórych innych CDN-ów, czy właściwie większości CDN-ów. Robimy to przy pomocy prostej redirekcji HTTP. To ma swoje oczywiście wady i swoje zalety. Akurat w tym wypadku zalety przewyższają wady. Co jest bardzo istotne, czym się zawsze chwaliliśmy, to jest to, że CDN obsługuje strumienie live. Takie CDN-y, które były budowane w dawnych latach, jak chociażby Akamai czy Level 3, to były CDN-y, które były nastawione na serwowanie plików, nawet niekoniecznie plików wideo. My od samego początku myśleliśmy o tym, żeby ten live był, w związku z tym on jest zaimplementowany, natomiast jest zaimplementowany zupełnie inaczej niż było to zaprezentowane na wykładzie pana z firmy iStream, który mówił tuż przede mną. My nie używamy protokołu RTMP, choć planujemy i będzie to dostępny lada moment. My wszystko wysyłamy po HTTP. W przypadku live'a flashowego wysłanego po HTTP jest to spora zaleta. Proszę zauważyć, że RTMP działa na niestandardowych portach, jest to protokół nie zawsze rozpoznawalny przez firewall aplikacyjne. My traktujemy strumień live jako plik. Jako plik, który jest wysyłany trochę wolniej, ale dalej jest to plik. To znaczy, że serwer proxy może taki plik próbować nawet zapisać na dysk. Korporacyjny serwer proxy, bez jego uszkadzania. O ile go podaje do użytkownika, użytkownik taką tutaj zawsze będzie mógł obejrzeć. Oprócz strumieni live oczywiście strumienie offline obsługujemy, czyli materiały wysyłane z dysku, w tym wypadku pobierane z archiwum treści. CDN jest w 100% zgodny z flashem. Materiały można oglądać przy pomocy zwykłego flash playera. My oferujemy swojego flash playera w zestawie, natomiast jeżeli ktoś chciałby korzystać z flow playera czy każdego innego open source'owego playera flashowego, jak najbardziej może to robić. Te materiały też można oglądać na VLC, na każdym innym odtwarzaczu zgodnym z technologią flash. Dodatkowe cechy to są takie cechy związane bardziej z administracją CDN-em. One pomagają nam, natomiast dla użytkownika też mogą być ciekawe. Możemy dla poszczególnych węzłów ręcznie wpisywać listy adresów IP, które są na nim obsługiwane. Możemy też definiować priorytety dla tych adresów, bądź, że tak powiem, przelewać ruch. To jest ciekawe zagadnienie od strony biznesowej. Żeby zminimalizować koszty obsługi sieci CDN-owej, jeżeli mamy jakieś łącza, za które płacimy w modelu flat fee, za które płacimy za stałą przepływność, to je wypełniamy w pierwszej kolejności. Dopiero w drugiej kolejności wypełniamy łącza, za które płacimy w procentylu. To jest bardzo śmieszne z punktu widzenia operatora, zresztą Atman się nas kiedyś zapytał, dlaczego to łącze jest tak dziwnie obciążone. Wyglądało to tak, przez cały dzień jest obciążone w 100%, przez połowę nocy jest w 100%, przez drugą połowę nocy spada prawie do zera wykorzystanie i znowu od początku dnia w 100%. Po prostu preferowaliśmy wykorzystanie tego łącza do transmisji w kierunku jednej sieci, natomiast pozostałe łącza traktowaliśmy jako łącze rezerwowe. CDN wspiera wiele źródeł tej treści. To może być zarówno archiwum Atom Storage, to może być treść live wysyłana przez Live Encoder, ale to w szczególności mogą być zewnętrzne serwery HTTP. CDN może działać jako prosty proxy HTTP, jeżeli nie ma jakiejś treści u siebie lokalnie w cache'u, pobierze ją przy pomocy HTTP z zewnętrznego serwera Origin. Bardzo wygodne wdrożenie CDN-a. Do wprowadzania plików, do definiowania kanałów live udostępniamy prosty interfejs HTTP z metodami REST. Wystarczy, żeby wgrać plik, wystarczy skorzystać z metody HTTP PUT, żeby zdefiniować źródło live, czyli kanał publikacji live. Także wysyłamy taki pseudoplik, który ma kilka parametrów, między innymi hasło do tego kanału publikacji. Jeżeli chodzi o wdrożenie CDN-a u użytkownika, czyli w zasadzie na portalu, który publikuje treść, wystarczy podmienić linki. Schemat linków jest bardzo prosty. Wystarczy odwoływać się do naszego redirektora. Redirektor przyjmuje trzy parametry. Pierwszy to jest rodzaj usługi, gdzie usługa to może być HTTP, gdzie to może być Live FLV. Drugi parametr to jest źródło treści. W tym wypadku O2 mówi o tym, że to jest nasze archiwum w wersji drugiej. I dalej nazwa klienta, który ma wykupioną u nas usługę, już konkretna ścieżka do pliku. kolejne funkcje. CDN oferuje konwersję plików MPEG-4 w locie na strumień FLV. Oznacza to, że nie trzeba wykorzystywać narzędzia FLV Tool do przekonwertowania plików FLV, tak żeby one były we właściwy sposób miały ułożone próbki audio i próbki wideo. Taki plik może zostać po zakodowaniu bez żadnej konwersji od razu wrzucony do naszego systemu dystrybucji i to system dystrybucji w locie, kiedy się użytkownik do niego odwoła, będzie przepakowywać ten plik z MP4 na FLV w taki sposób, żeby było możliwe jego przewijanie bez konieczności ściągnięcia całego pliku. To jest bardzo pożyteczna funkcja, zdejmuje, że tak powiem, nakład pracy związany z przygotowaniem treści po stronie właściciela tej treści. Ograniczamy pasmo per sesję. Może się to wydawać dziwne, po co ograniczać pasmo per sesję? Po to, żeby zmniejszyć koszty, którymi jesteście Państwo obciążani. Jeżeli użytkownik zacznie oglądać 10-sekundowy materiał, przepraszam, załóżmy 100-sekundowy materiał i przerwie jego oglądanie po 10 sekundach, nie ma uzasadnienia biznesowego, żeby on ściągał całe 100 sekund materiału. On dostaje tą treść trochę szybciej niż ją konsumuje. Dostaje ją 20% szybciej niż jest w stanie ją oglądać. To pozwala na wypełnienie bufora odbiorczego i podtrzymanie wypełnienia tego bufora, natomiast nie powoduje niepotrzebnego wysyłania tej treści do użytkownika i nabijania ruchu w CDN-ie na rzecz naszego klienta. Czyli tak naprawdę zmniejszamy sobie tym samym przychód, ale dbamy o naszych klientów. Stosujemy linki jednorazowe. Coraz więcej użytkowników, coraz więcej dostawców treści chce ją w jakiś sposób chronić, ale nie chce implementować DRM-a. DRM jest kłopotliwy we wdrożeniu, jest kłopotliwy dla użytkowników, jest drogi. My oferujemy jednorazowe linki. W linku jest zaszyty jego czas ważności. Ten czas ważności jest zaszyfrowany AS-em. Klucz AS-a jest ustawiany per źródło live bądź per klik. W związku z tym, jeżeli użytkownik przez portal posiada wygenerowany link jednorazowy, odwoła się z nim do CDN-a, CDN deszyfruje ten link, wie przez ile może być on ważny i tylko przez taki czas wydaje użytkownikowi treść. Później link jest do wyrzucenia, musi zostać wygenerowany jeszcze raz. Czyli dostawca treści może w łatwy sposób dbać o to, żeby użytkownicy nie przeklejali takiego playera, nie publikowali go na zewnątrz, poza stroną dostawcy treści. Właściwości. To jest tak naprawdę uogólnienie i rozszerzenie mechanizmów linków jednorazowych. Każdy plik wprowadzany do archiwum może mieć ustawione propertiesy. Propertiesy zawierają m.in. klucz do szyfrowania linków jednorazowych, ale mogą też zawierać inne właściwości, takie jak na przykład lista adresów IP w celu ograniczenia dostępu dla poszczególnych podsieci. Może na przykład zawierać atrybut taki, który mówi, że ten plik nie powinien być w ogóle dystrybuowany do użytkowników, powinien być tylko przechowywany. Co więcej, atrybuty są dziedziczone pomiędzy katalogami. Access list IP, geolokalizacja, przed chwilą o tym powiedziałem, to jest szczególna właściwość masło myślane. Jest to szczególny przypadek właściwości, które są ustalane dla pliku. Dynamiczne strzykiwanie reklam. Potrafimy składać strumień live w taki sposób, że na początku podajemy reklamę, a później właściwą treść. W związku z tym użytkownik, choćby nie wiem, jakby się starał, nie dostanie treści bez reklamy, ponieważ to nie player ogranicza wyświetlanie tej treści, tylko to serwer podaje strumień w taki sposób, gdzie jest ona od razu skomponowana, ułożona z reklam. Nie następuje rebuferowanie treści pomiędzy zmianami elementów playlisty. Inwalidacja cache'u na żądanie. Jeżeli opublikujemy przez przypadek jakiś plik, dojdziemy do wniosku, że ten plik nie powinien być publiczny. Możemy wysłać do serwerów informację o tym, że powinien zniknąć z cache'a, tak żeby zabronić jego dystrybucji. W normalnej sytuacji serwery inwalidują swój cache co określony czas. Dla każdego pliku on jest zmienny, także ustawiony w propertiesach. Domyślnie jest to 24 godziny. Czyli co 24 godziny serwery sprawdzają, czy nie ma w archiwum żadnej nowej treści. No i to, co powiedziałem już wcześniej, niezależnie się od protokołu. CDN to jest tak naprawdę usługa, która służy do udostępniania danych na rzecz dowolnego serwera. Tym serwerem może być Apache, tym serwerem może być WMS, FMS, czy jakiś serwer RTSP. CDN jest pod spodem. Ostatnio zaimplementowaliśmy obsługę Smooth Streaming, jest to standard Microsoftu. Microsoft w końcu poszedł rozum do głowy i wycofał się z niezbyt mądrej technologii Windows Media Streaming. W tej chwili treści podawane przez zgodnie ze standardem Smooth Streaming, to jest tak naprawdę H264 zapakowane w kontener MP4, natomiast specyficzne jest to, że ten kontener musi być podzielony na fragmenty, to znaczy użytkownik każdorazowo ściąga tak jakby malutki plik, który odpowiada za kilka sekund treści wideo i po chwili ściąga następny taki fragment. My po stronie CDN-a parsujemy kontener MP4, budujemy z niego właśnie takie fragmenty, które mogą być wysłane do użytkownika, czyli znowu odpada konieczność przekodowania takiej treści przez dostawcę. Myślę, że mam już dość mało czasu, natomiast niewiele przeszedłem, więc postaram się przyspieszyć. Będzie mniej mówienia, więcej konkretów. Obsługujemy prawie RTMP. Pojawiają się takie zapytania od klientów. Chcemy zrobić dobrze klientom, więc zaimplementowaliśmy RTMP, ponieważ jest to protokół, który wbrew temu, co było mówione na poprzednim wykładzie, niekoniecznie jest zamknięty. Jego specyfikacja jest dostępna na stronie Adobe. Wzięliśmy to na warsztat, obsługa RTMP jest już prawie gotowa. Chcemy mieć własny serwer HTTP. Trochę to okpiliśmy, używaliśmy Apache, ale Apache jest fatalny. Natomiast na pewno tutaj mamy dużo zwolenników Nginxa czy innego Lightiego. Powiem tak, pisanie modułów dla Nginxa czy dla Lightiego to jest mordęga. Apache ma dużo bardziej przejrzyste API, dużo wygodniejsze jest pisanie, dużo wygodniej się pisze dla niego moduły w języku C, a to jest kluczowe dla pisania, dla rozszerzania funkcjonalności CDN-a. Chcemy, to już mówiłem w zeszłym roku i się nie udało tego niestety zrobić, chcemy mieć bezpośredni dostęp do dysku z pominięciem systemu plików. Naszym ograniczeniem jest tak naprawdę seek time. To, że dyski mają określony, dość długi czas pozycjonowania głowicy nad plikiem. To jest tak naprawdę ograniczenie, przede wszystkim to jest ograniczeniem wydajności CDN-a dla treści VOD. System plików narzuca jeszcze dodatkowe swoje opóźnienia związane z ułożeniem, z rozłożeniem tych czanków na samym dysku twardym. W związku z tym chcemy z tego zrezygnować i podobnie jak niektóre bazy danych chcemy przejść na bezpośredni dostęp do dysku. Chcemy wprowadzić coś, czego jeszcze nie ma, natomiast powinno być w każdym CDN-ie, to jest ogniskowanie ruchu. Chcemy, żeby użytkownik, który zgłasza się do redirektora, był przekierowywany nie tylko na ten węzeł, który jest dla niego najbliższy, ale również ten, który ma konkretną treść jeszcze w cache'u w ramie. Nie chcemy obciążać węzłów odwoływaniem się do treści, które są zgromadzone na dysku. To jest niepotrzebny czas poświęcony na wyszukanie tej treści. Jeżeli jakikolwiek węzeł, który jest nawet trochę dalej niż ten najbliższy możliwy, ma treść w ramie, to on na pewno będzie lepszy dla użytkownika niż ten, który ma treść na dysku. To jest taki diagram, który pokazuje, jaka jest struktura logiczna komponentów DCS-a. Jego zasadnicza część to jest cache core, czyli ten wątek, który zarządza cache'em na dysku i cache'em w pamięci. Ten wątek komunikuje się z urządzeniami blokowymi, w tym wypadku w naszej konfiguracji to są dwa dyski twarde. Ten wątek dostaje komunikaty od serwera FTP, to jest ten serwer, który zajmuje się wysyłaniem plików do poszczególnych klientów, czy do innych węzłów DCS, czy węzłów CDN. Powiedziałem DCS dlatego, że DCS to jest wewnętrzna nazwa oprogramowania, które stoi za naszym CDN-em. Mamy klienta komunikacyjnego, przy pomocy którego łączymy się z innymi DCS-ami, łączymy się z archiwum, łączymy się z komponentami odpowiedzialnymi za streaming live. Mamy też serwer comment, który odpowiada za monitorowanie tego węzła i billing. Co jest fajne, czym się chwalimy, szczególnie w tym gronie, to jest to, że klienta BGP też napisaliśmy. Nie korzystamy z gotowej implementacji BGP. Ogólna zasada działania CDN-a. Każdy serwer utrzymuje połączenie kontrolne do dwóch innych serwerów, oczywiście dla redundancji, oraz sesję BGP do routera. Co kilka sekund wysyłany jest keep alive, który mówi o tym, że dany węzeł jeszcze żyje. Każdy serwer posiada listę usług. Usługi to są w rozumieniu takim, że to jest HTTP, że to jest streaming live, że to jest streaming na przykład WMS-owy, że to jest streaming RTSP, czyli po prostu endpointy, do których mogą się podłączać użytkownicy oraz lista obsługiwanych prefiksów. Ta lista może być wpisywana albo ręcznie, wtedy możemy zdefiniować priorytet, albo może być automatycznie aktualizowana z BGP. Użytkownik łączy się ze specjalnie wydzielonymi węzłami, to są redirektory HTTP. Użytkownik pyta o treść i na podstawie usługi i adresu IP redirektor dokonuje decyzji, do jakiego węzła powinien przekierować użytkownika. Użytkownik dostaje komunikat HTTP 302 z nagłówkiem location. Docelowy węzeł lokalizuje treść, czy ona jest w ramie, czy ona jest na dysku, czy ona jest u jego bezpośredniego sąsiada, czy też trzeba ją pobrać z archiwum. Rozpoczyna się pobieranie treści. W przypadku treści live pojedynczy strumień jest powielany dopiero na tym ostatnim etapie do wszystkich użytkowników, natomiast w przypadku treści VOD ona w czankach 4-megabajtowych jest buferowana w pamięci RAM lub na dysku. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, chcemy, żeby to było tanie. Korzystamy z platform serwerowych Intela, z jednym procesorem, z 8 GB RAMu, z 2 dyskami terowymi. To kosztuje około 2,5 tysiąca złotych za pojedynczy serwer. Korzystamy z maksymalnie tanich switchy. To są 3Comy bądź Netgeary. One, ważne dla nas jest to, żeby one miały 24 porty giga ethernetowe i 2 porty uplinkowe 10-gigowe. Nie chcemy żadnych funkcji ani L3, ani żadnych bardziej wypasionych funkcji L2. Co więcej, zakładamy w budowie CDNA, że ten sprzęt jest awaryjny. Traktujemy to jako regułę, a nie jako wyjątek. W związku z tym jest on odpowiednio zreplikowany, jest go odpowiednio więcej względem zakładanej pojemności systemu. W tej chwili to jest 40 serwerów. One są rozlokowane na terenie kraju. Głównie jest to sieć Atman, jest też Plix. Serwery są na stykach polskich u operatorów zagranicznych, ponieważ tak się okazało, że jest taniej, to znaczy taniej w sensie zakupu tranzytu zagranicznego. I u wybranych ISP w Polsce, wybranych, czyli potencjalnie tych największych, z wyjątkiem TP, także mamy serwery treści. Pojemność każdego serwera to jest dla materiałów offline, czyli VOD 500 megabitów na sekundę. Dla materiałów live dmuchamy 1 gigabit na sekundę, czyli tyle, ile mamy interfejsu ethernetowego w takim serwerze. Nasze sukcesy. Tutaj we współpracy z kolegami z IPLI największy sukces 2009 roku, walka Gołota Adamek. 16 gigabitów na sekundę, 30 tysięcy jednoczesnych widzów. No widać na tym wykresie na początku ta szpilka. Normalny ruch, jak widać, jest trochę mniejszy, ale też nie jest wcale taki mały. To jest ruch z wczoraj. Taki zupełnie normalny, bez żadnych wydarzeń live. Średnio 2,4 gigabita, max 2,7 gigabita. 6400 połączeń. Chyba największym sukcesem i tym, czym się chwalimy, jest to, że w przeciągu praktycznie roku staliśmy się największym polskim CDN-em, w zasadzie wychodząc z niczym, bo firmy takie jak Level 3 budowały CDN-a, w zasadzie kupiły CDN-a od swojej konkurencji, od Savisa. Ten CDN był budowany od 10 lat. My w 2 lata zbudowaliśmy CDN, jeszcze dodatkowo staliśmy się największym polskim CDN-em. Na tym tutejszym rynku konkurujemy z Level 3 i z TP. A nasi najważniejsi klienci to jest tak, na pierwszym miejscu Redefine, czyli projekt IPLA, na drugim miejscu totalizator sportowy, do którego realizujemy transmisję Lotto. To jest bardzo ciekawy klient z tego względu, że jest to klient, który potrzebuje dużych przepływności, rzędu gigabitów na sekundę, wielu gigabitów na sekundę, ale potrzebuje to na 2 razy 5 minut w ciągu dnia. Tyle, ile trwa losowanie. Który z operatorów sprzeda taką usługę totalizatorowi i który z integratorów zbuduje za małe pieniądze infrastrukturę serwerową? Z naszych usług korzysta telewizja biznes, Tele5. To jest po prostu zwykły streaming na stronę. Rzepa, która publikuje wszystkie materiały wideo związane z artykułami. No i mieliśmy niezliczoną ilość pojedynczych transmisji z ważnych wydarzeń. Parę dni temu był Chopin 2010. Realizowaliśmy transmisję z Muzeum Nowo Otwartego. W zeszłym roku było ciekawe wydarzenie, promocja baletu Kurta Weila. Było tyle ciekawe, że założenie biznesowe było takie, że będą 4 grupy muzyków rozlokowane w różnych częściach miasta. Każda z tych grup będzie niezależnie grać swoją sekcję, natomiast my będziemy musieli to zmiksować, ale nie na mikserze takim zwykłym, analogowym, tylko na mikserze software'owym, który napisaliśmy specjalnie na to wydarzenie. I tak wypuszczoną treść opublikujemy na stronie, ale to też znowu nie jest takie proste. Użytkownik będzie mógł sobie każdą z tych sekcji muzycznych wyłączyć bądź posłuchać wybranej sekcji. Zrobiliśmy to w przeciągu tygodnia. Chcemy współpracować z ISP. Zachęcamy punkty wymiany ruchu i większych operatorów do instalacji węzłów CDN-owych w swojej sieci. Co potrzebujemy? Kolokacji, zazwyczaj 1U w zupełności wystarczy, prąd, sesja BGP do każdego serwera, o ile na sesję się decydujemy, możemy statycznie wpisać adresy, 1 giga Ethernet i około 50 mega pasma uplinkowego do Plixa albo ACX-a, skąd treść będziemy dosyłać. Korzyści dla operatora. Mniejszy ruch na uplinkach, oczywiście jeżeli ta masa użytkowników jest wystarczająco duża. Mniejszy ruch w szkielecie, bo taki serwer można postawić nawet potencjalnie w bloku najbliżej użytkowników. I bardziej zadowoleni użytkownicy. To chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Czym się chciałem pochwalić jeszcze zanim 5 minut upłynie, to jest Live Encoder. To jest bardzo fajny koder treści live, który wykorzystuje H264 i AAC, współpracuje z CDN-em. To jest aplikacja napisana od podstaw przez nas, która zapewnia jakość telewizji SD przy bitrate 800 kilobitów na sekundę. Współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wejściowymi, które są zgodne z DirectX-em, ponieważ to jest aplikacja dla Windowsów, w szczególności karty profesjonalne Osprey czy Blackmagic jak najbardziej są obsługiwane. Jak zwykle pełna zgodność z Flashem. Ja pokażę, jak wygląda strumień zakodowany przez Live Encodera. To jest, proszę Państwa, 800 kilo. To nie jest nic innego niż zwykła telewizja. To można rozszerzyć na telewizor, to będzie zupełnie zwykła telewizja. To jest we Flashu. A to jest właśnie nasza aplikacja Content Manager. Już ją zabieram z ekranu. Pod spodem, pod CDN-em jest archiwum treści. Pliki, jak wiadomo, trzeba gdzieś przechowywać, szczególnie jeżeli chce się serwować. Zwykła macierz dyskowa jest przede wszystkim za droga, żeby przechowywać duże ilości treści, bo redundantna to ona jest, ale trzeba na nią wydać dużo pieniędzy. ATM Storage to jest własne oprogramowanie, to jest archiwum treści udostępniane w modelu usługowym. Zakładamy, że każda treść jest, każdy plik jest przechowywany na wielu serwerach, w wielu kopiach. Jeżeli chodzi o skalowalność, wystarczy dołożyć nowy serwer, treści zgromadzone na poprzednich serwerach automatycznie zostaną zreplikowane na ten nowy serwer, wyrówna się wykorzystanie przestrzeni na wszystkich serwerach. A dostęp do ATM Storage'u, trzy interfejsy, Linuxowy Fuse, pod Windowsem IFS, to co może Wam niewiele mówi, to jest Installable File System, to znaczy po prostu archiwum ATM Storage jest dostępne jako dysk pod Windowsem, bądź po prostu HTTP i REST. Model biznesowy, w którym udostępniamy usługi. Opłata miesięczna za pakiet danych, za przekroczenia, za każdy dodatkowy gigabajt opłata zmienna. W składów usługi wchodzi wszystko, co mamy, czyli storage, CDN, content manager do kodowania treści, do zarządzania tą treścią, live encoder do produkowania treści live, player do osadzania na stronie. Ale mamy też usługę specjalnie dla klientów detalicznych, Simple TV. Wyszliśmy z tą inicjatywą zaledwie kilka dni temu. Oferujemy dokładnie to samo, co dla standardowych usług. Pakiety są trochę mniejsze, ale to jest usługa tania. To jest 36 groszy za 1 GB. Proszę zobaczyć. Profesjonalny CDN, niezbyt droga usługa. A jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami, to zapraszam z pytaniami technicznymi do mnie, z pytaniami handlowymi do Mariusza, który siedzi w pierwszym rzędzie i się właśnie odwraca. A ja dziękuję i zapraszam do zadawania pytań, choć nie wiem, czy na pytanie jest jeszcze czas.